mikrofonie Aneta Pienikowska. Witam w nocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie pośle, kiedy wejdzie w życie ustawa wspierająca kredytobiorców i jak długo jeszcze przyjdzie nam żyć z rosnącymi z dnia na dzień cenami?
Strasznie trudne pytanie, bo to zdarzenie przyszłe, niepewne, to się tak w matematyce mądrze nazywa. Kiedy wejdzie, ja myślę, że ona, tak jak premier zapowiedział, z jednej strony wsparcie, rzeczywiście ono będzie wsparciem istotnym, ale też nie rozwiązującym wszystkich problemów, żeby była jasność, bo myślę, że niektórzy by pewnie tego oczekiwali, że będzie to pokryte tylko i wyłącznie z kieszeni podatników, bo pieniądze publiczne to pieniądze podatników. Wakacje kredytowe, wsparcie, ale również dyskusja na temat WIBOR-u, to jest czas najbliższych posiedzeń rządu i myślę, że w najbliższym czasie to powinno przed wakacjami również trafić do parlamentu. My powinniśmy się tym zająć. Co do stóp procentowych, moim zdaniem niestety stopy procentowe będą się utrzymywały na podobnym poziomie, być może jeszcze wyższym, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, w Azji, w Europie. Banki centralne później zareagowały jak Bank Centralny Polski, myślę tu choćby o amerykańskim Fedzie. Powell w zeszłym tygodniu, bodajże szef Fedu amerykańskiego, w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu rozpoczął cykl wprowadzania podniesienia w ogóle stóp procentowych. Przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych od 22 lat nie było podnoszonych stóp procentowych w taki sposób jak teraz. To podobnie jest w Azji niestety. Identycznie zaczyna zachowywać się również Europa. I to, co ciekawe, w Polsce mówiło się o tym, że Narodowy Bank Polski zbyt późno reaguje na tą sytuację.
No, opozycja się, mówi, że zbyt się, gwałtownie reaguje.
Nie,
bo...
nie, pani redaktor, to opozycja w zależności od potrzeby dnia i nocy to mówi swoje rzeczy, niemniej jednak
no, ale podkreślają posłowie Platformy, że tylko
późno.
W Polsce
nie, zbyt...
tak szybko rosną stopy procentowe, nie, w takim nie, szybkim
nie,
tempie.
Bo to jest niestety tendencja europejska, a szczególnie państw, które są w Europie Środkowo-Wschodniej i niestety też państw, bo na to też trzeba zwrócić uwagę, to jest jednym w ogóle z elementów inflacji dzisiaj, państw, które są w bliskości konfliktu na Ukrainie. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, jak popatrzymy w ogóle na stopy wzrostu, to, szanowni państwo, niestety są najbardziej tym dotknięte. Co do szybkości wzrostu stóp procentowych i w ogóle inflacji, nie zgodzę się, bo w ostatnich miesiącach również państwa Zachodu dołączyły do tego, tylko pamiętajmy, do tej dynamiki wzrostu, pamiętajmy, że część państw Europy Zachodniej startowało de facto z deflacji, czyli z ujemnej stopy. Więc inaczej się będzie to rozpatrywało, patrząc dzisiaj wprost na liczbę 11-12. Inaczej pewnie spojrzymy wtedy, kiedy jest, nie wiem, w Niemczech na poziomie ponad 7%. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że my startowaliśmy z zupełnie innego poziomu. Oni startowali z dużo, dużo niższego
poziomu. No właśnie,
poziomu.
No i to zarzuca też opozycja, że skoro u nas już był wyższy poziom, to ten wzrost no, przytłaczający dla obywateli niszczy domowe budżety i powoduje to, że raty kredytów są już większe niż połowa wynagrodzenia, to jest taki limit.
To jest jedyne, powiem tak, to jest jedyne prawdziwe zdanie opozycji, jeżeli pani mówi, że drenuje, że niszczy portfele, bo to prawda, inflacja niszczy nasze pieniądze.
Czy rząd nie ma innych narzędzi do tego, żeby poprawić sytuację ekonomiczną niż podnoszenie stóp procentowych?
Specjalnie wielu nie ma, żeby była jasność, bo też powiedzmy sobie w sposób jednoznaczny, z czego bierze się ta inflacja. Ta inflacja wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Jednym czynnikiem jest to czynnik zewnętrzny. Bardzo mocno nie zależy on od nas, globalny. To jest zerwanie dostaw, łańcuchu dostaw i to wszystko, co dzisiaj płacimy po COVID-zie. To jest rzecz w ogóle ciekawa. Zapominamy o COVID-zie, że był, bo nas już to nie dotyczy. Nie szczepimy się na co dzień, nie nosimy masaczek, nie obawiamy się o własne życie, ale w gospodarce niestety każdy rachunek jest odroczony też w czasie. I dzisiaj przychodzi płacenie tego rachunku. Drugą rzeczą to jest coś, co Władimir Putin moim zdaniem przygotował ponad rok temu, a więc realnie wypowiedział światu Zachodu wojnę. Ta wojna, która została rozpoczęta na Ukrainie 24 lutego, moim zdaniem wcale nie rozpoczęła się właśnie tego dnia. Ona została rozpoczęta ponad rok wcześniej, podniesienie drastycznie cen gazu. Pani redaktor, jeżeli Europa, czy w ogóle w dużej mierze świat jest oparty o ceny choćby gazu i ona, ten gaz jest wykorzystywany w produkcji praktycznie wszystkiego dzisiaj na świecie i ktoś podnosi z dnia na dzień 500, 600, 700, a w niektórych sytuacjach krańcowych miało to nawet 900%. Nie ma możliwości, żeby się to nie przerzuciło wprost na ludzi i myślę, że to jest po prostu kolejna odsłona walki dzisiaj Władimira Putina o jakąś iluzję, którą sobie wytworzył i myślę, że i mam nadzieję zresztą, że nigdy w życiu ona nie zostanie wprowadzona realnie w życie.
To teraz nasze lokalne podwórko i lotnisko, imponujące tempo tej inwestycji, właściwie jest już gotowa, trwają odbiory techniczne. Czy rynek lotniczy w związku z wojną na Ukrainie i z tą sytuacją trudną ekonomiczną zdąży się odrodzić, odbudować i to lotnisko w określonym czasie ruszy z pełną mocą? Będą loty, jak pan to ocenia?
Lotnisko radomskie nie można w ogóle rozpatrywać kategoriami koniunktury krótkofalowej. My oczywiście patrzymy, jak będzie wyglądał sezon turystyczny tego roku, być może przyszłego. Tego typu projekty jak lotniska, jak drogi, w ogóle duża infrastruktura nie może być rozpatrywana, pani redaktor, kategorią 2, a nawet 5 lat. To jest kategoria 30 lat. To jest kategoria jednego pokolenia. I w takiej perspektywie trzeba patrzeć na lotnisko. Ja wierzę w to, że lotnisko radomskie przyniesie szansę rozwoju na pokolenia dla nas na ziemi radomskiej. Nie dla, tylko dla mnie, dla pani, dla osób, które być może nas dzisiaj słuchają, ale dla też dużo młodszych. Jestem nawet co do tego przekonany. Taki rozwój przyniosła kiedyś w Radomiu kolej, taki rozwój przyniosło silne uprzemysłowienie Radomia i to spowodowało o tym, że jesteśmy dzisiaj relatywnie dużym miastem, jak również na warunki, nie wiem, polskie czy nawet europejskie.
No dobrze, a propos...
To zdecyduje o tym, jak będzie wyglądał ten sezon. On nie będzie oczywiście tak dobrym sezonem, jak te sezony, które pamiętamy przed 2019 rokiem. Myślę, że to się będzie rozkręcało mniej więcej tak realnie 2-3 lata, bo patrząc w ogóle na system dostaw, przepływów ludzi, towarów na świecie, on został bardzo mocno zachwiany i to zachwianie nie skończyło się z chwilą wyparcia COVID-u z tej części Europy, w której my jesteśmy. Pamiętajmy, że dzisiaj duża część na przykład Azji jest zamknięta. Uciekamy od myślenia o tym, ale być może będzie też tak, że COVID również do nas w jakiejś formule wróci.
No dobrze, a propos kolei, sukces lotniska, wiele osób to podkreśla, jest zależny od tej infrastruktury. Pytanie o to, kiedy z Radomia do Warszawy będzie można i odwrotnie przejechać w ciągu godziny.
Jedziemy dzisiaj godzinę 15 minut i ten czas się już mocno skrócił. Wszystko wskazuje na to, że na 2023 rok, na koniec roku będziemy mogli to uzyskać. Ja bezpośrednio, de facto nie chcę powiedzieć na co dzień, ale regularnie koresponduję z PKP, PLK i nie... Pamiętając o tym projekcie, bo nie kryję, że dla mnie jako polityka ziemi radomskiej najistotniejszym jest kilka projektów, w tym kolej. Kolej, lotnisko, S12 i silna budowa uniwersytetu, to gdybym ja miał określić swoje priorytety na życie polityczne, to są najważniejsze dla mnie
rzeczy. To podział Mazowsza już nie jest priorytetem?
Jest bardzo istotny, ale istotniejsze jest dla mnie, pani redaktor, zdecydowanie kwestia ta, która odnosi się wprost do Radomia. Podział Mazowsza jest nie tyle, że priorytetem, on jest bardzo zasadny ekonomicznie, pani redaktor. On nie
politycy
wynika,
Prawa i Sprawiedliwości wynika... podkreślali, że do tematu wrócicie państwo po pandemii, więc mamy już zniesiony stan epidemii. Pytanie, kiedy wróci dyskusja
być może,
o podziale Mazowsza.
Być może wrócimy nawet w najbliższym czasie, choć być może nawet PSL nas uprzedził, bo widzę ostatnio dużo kampanii reklamowych, które są przeciwko podziałowi Mazowsza, bardzo mocno eksponując choćby flagę Mazowsza. Pani redaktor, szanowni państwo, nie chodzi tutaj w żaden sposób o podział pomiędzy politykami. Jest to uzasadnione ekonomicznie, bo też trzeba pamiętać jasno, Mazowsze nie rozwija się w sposób równomierny. Mazowsze troszeczkę w ostatnich latach, czy tam nawet kilkunastu latach, moim zdaniem co do zrównoważonego rozwoju przespało swoją szansę, ale to też była decyzja polityków. Nie chcę tutaj odnosić się do konkretnych osób, bo nie chcę atakować danych osób, niemniej jednak uważam, że w sensie ekonomicznym i interesu ziemi radomskiej to jest nasz interes, aby zostało to w końcu też podzielone rozsądnie w sferze finansowej, bo to jest istotą, a nie tylko podział administracyjny. Zawsze na to zwracam uwagę. Najistotniejsze niestety są w tym momencie pieniądze, a nie tylko granice.
No, chodzi głównie o to, żeby to ten podział przyniósł pieniądze dla ziemi radomskiej. Tu stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości,
dziękuję
był dziś gościem mocnej rozmowy. Dziękuję bardzo.